Chwała Bogu, o, słychać mnie, dobrze. Zanim przejdę do kazania, chciałbym się zapytać. Był na koncercie Biała dla Jezusa. Słuchajcie, myślę, że ekskomuniki nie będzie, bo ja też byłem. Chciałbym kilka słów powiedzieć o tym, jak to wczoraj wyglądało, bo nie wyglądało tak, jak się spodziewałem. Byliśmy po 20 zajechaliśmy, nie mogliśmy wcześniej ze względu na dzieci, ale już praktycznie jeszcze 2 godzinki ten koncert miał trwać. I ja się przynajmniej zastanawiałem, jak to będzie wyglądało. Bo często jest tak, że jak ktoś jest dla Jezusa, to nie zawsze jest dla Jezusa. Czasami rola Pana Jezusa jest umniejszana, a rola innych osób w tym momencie staje się ważniejsze niż rola nasza Pana naszego Pana i Zbawiciela. Byłem ciekaw, jak to będzie tym razem, jak to będzie wyglądało. Zaszliśmy, znaleźliśmy miejsce, spotkaliśmy naszą siostrę w Chrystusie i usiedliśmy. Akurat była przerwa i wyszedł jeden z prowadzących, animator, jeden z prowadzących to spotkanie. I zaczął opowiadać swoje świadectwo. I mniej więcej wyglądało tak. Żyłem jak żyłem, miałem z tym problemy. Było coraz gorzej, aż czułem, że mnie Pan zaczyna dotykać. Myślę, oho, tak to jest. I czuję, że fizycznie szatan mnie dotyka. Myślę, no. Takie wyznania, jak na charakter, takie dosyć odważne. Ale dobra, słuchamy dalej. I w pewnym momencie ten chłopak oczywiście opowiadał, nie wytrzymałem i zawołałem: Jezu, ratuj. Jezu, pomóż mi. I w tamtym momencie Bóg go dotknął. I on oddał życie Jezusowi. Wow. Myślę, fajne świadectwo. Oczywiście, my jesteśmy często przyzwyczajeni do takich świadectw, będąc w konferencjach, na zlotach, czy nawet w kościele. Ale nie tam. Myślę, okej. Okay. Fajnie. Całkiem nieźle się zaczęło. Zobaczymy, co będzie dalej. I wyszła grupa. Nazywał Uwielbienie dla Jezusa? Nie, jak się zespół nazywał. Pięknie, godzina uwielbienia. Dzięki. Zaczęli śpiewać pieśni, te same, które u nas. Myślę, fajnie. Zaczyna się ciekawie. Im bardziej śpiewali, tym przynajmniej ja czułem Ducha Świętego coraz mocniej. Myślę, oho, dobrze. W międzyczasie były też modlitwy. Ten młody chłopak i jego koleżanka prowadzili modlitwy. I to nie były modlitwy w formie formułek. To były modlitwy z serca. Mało tego, jedna z tych modlitw to właśnie modlitwa na językach. Chłopak się zorientował i szybko mi mikrofon odsunął. Wow. No. Coś się dzieje. Oglądam się i patrzę. Ludzie stoją, mają z podniesionymi rękami i uwielbiają Pana. Wiecie co, ja się wzruszyłem. Bo to są te łany, o których Bóg mówił, które dojrzeją. To są te spragnione serca. Cały amfiteatr był zapełniony. Miejsca siedzące były zapełnione. Ludzie stali na koronie amfiteatru. Nie było gdzie zaparkować. Pan Bóg trzymał na mnie miejsce, więc daleko nie musiałem też iść z parkingu. Słuchajcie, to co tam widzieliśmy, to był taki grunt już spulchniony. Wielokrotnie Bóg do nas mówił, że to miasto się budzi. Ludzie się zaczynają budzić. I tak jest. Tyle osób uwielbiało i tyle osób się modliło, to było coś pięknego. Bardzo się wzruszyłem. To było coś niesamowitego. Była grupa, która śpiewała. Bardzo fajnie. W namaszczeniu. Nawet oni byli na językach. Oczywiście mikrofony były daleko, ale to widać było po ruchach. Oni się nie modlili normalnie, oni się modlili na językach. To były osoby napełnione Duchem Świętym. Trochę inne od nas. Ale Bóg zaczyna działać. Była, co prawda, jedna osoba, gość specjalny, przyszła, nie wiem, jak się pani Ewa Uryk, tak, w każdym razie przyszła, zaśpiewała dwie piosenki. No nie było tego odczucia, co przy tym zespole. Oczywiście powierzyła, podziękowała za matkę Pana Jezusa i za to, że możemy przez nią do Pana Jezusa przychodzić. To był taki element, powiedzmy, przemilczę to. A to był jeden element taki. I wiecie co? Jak zespół dalej wracał, to dalej uwielbiali Pana. Dalej uwielbiali Boga. I tylko Pan Jezus był w centrum zainteresowania. Żadnych innych rzeczy nie było. Nie było ani innych osób, które wspaniały Jego wielkość. Tylko On. I On był w centrum zainteresowania. I to było piękne, że tyle ludzi przyszło na taki koncert. To było wspaniałe. Ktoś może powiedzieć, o, co w tym wspaniałego? Przecież to są katolicy. To, że oni przyszli dla Jezusa. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy lepszymi od innych. Bo znamy Słowo. Lepiej niż inni. Bo może postępujemy lepiej niż inni. Ale to Bóg dokonuje wyborów i to Bóg zmienia. I ja widzę, że się bardzo zmienia. Się bardzo zmienia. Myślimy, że przebudzenie obejmie tylko nas. Nasz Kościół. I że to się stąd zacznie. Przebudzenie obejmie cały ten teren. Ale my nie będziemy mówić Bogu, jak On to ma zrobić. Ale my widzimy, ja widzę, mam nadzieję, że wy widzicie, że się zmienia. Ja widziałem setki osób pragnących Jezusa, którzy stali, uwielbiali Pana. Oni pragnęli Jego obecności. Modlili się do Ducha Świętego. Prosili, żeby ten Duch Święty na nich spoczął. To było niesamowite. To było piękne. I modlili się z serca. Nie modlili się formułami wcześniej wyuczonymi. Modlili się z serca. Jak ktoś się modli z serca, to Bóg go w tej modlitwie prowadzi. Wiem to po sobie. Też. Siedziałem i patrzyłem na tych ludzi. Patrzyłem. Bardzo rzadko płaczę, ale wtedy mi się tak pokaściało z tej radości. To są te pierwsze dzieła Pana. To miasto zaczyna się budzić. Ale ona potrzebuje dalej. Dalszych bodźców. Dzisiaj pastor się modlił o to. O to, żeby jak najwięcej osób przyprowadzić do Chrystusa. I wtedy była też modlitwa. Ktokolwiek jeszcze nie odpowiedział Jezusowi, teraz jest szansa. Też było zachęcanie. Bóg działa na różne sposoby. W Starym Testamencie często też Bóg zmienia swój lud. Jak oni odstąpili od Boga, krok po kroku, On ich naprowadzał z powrotem na odpowiednią ścieżkę. To samo się dzieje tutaj. Ci ludzie zaczynają się zmieniać. Ale do zmian potrzebny jest Bóg. Nam się tak wydaje, że jak my tutaj jesteśmy, to jesteśmy zbawieni. Przykro mi, bracia i siostry. Kościół nie zbawia ludzi. Kościół zbawienie w Jezusie przy ulicy Twardej nie zbawia ludzi. Pastor zbawia ludzi? No, okej. Okay. To już mnie nie ma. Pastor nie zbawia ludzi. To, że tutaj jesteśmy, to nie znaczy, że jesteśmy zbawieni. Bóg zbawia. Tylko On. Jezus umarł za nas na krzyżu. Nikt inny. I tylko On nas uratował i tylko On nas zbawił. Nie Kościół, nie wspólnota. Czasami obserwuję, no widać, niestety widać, wywyższanie się nad innymi. Ale to prowadzi do pychy. I wiecie, i to może poprowadzić do określenia ludzie uczeni w piśmie. Z czasem. Tak. Były osoby, mamy w Słowie Bożym, które były uczniami w piśmie, uczeni w piśmie, tak zwani faryzeusze. Świetnie znali Słowo Boże, ale czy je wykonywali? Oni super znali, ale uważali się za mądrzejszych i lepszych od innych. Jak przyszedł Pan i Zbawiciel, oni Go nie poznali. Pomimo, że do nich mówił, pomimo, że oni naprawdę powinni Go poznać, bo oni powinni, zwłaszcza, że w Starym Testamencie jest jasno, czarno na biało napisane, jak będzie wyglądał, jak przyjdzie Pan, kiedy przyjdzie, gdzie się urodzi i tak dalej. Wszystko jest instrukcja obsługi gotowa. Ale oni Go nie poznali. Ba, widząc cuda i dary, jeszcze bardziej zaprzeczali. Tam był mały procent osób, które Go poznały, które Mu uwierzyły, które Mu zaufały. Żeby nie stało się tak z nami. Bo mamy dzieło do wykonania. Tutaj, w tym mieście, w tych okolicach. Boże dzieło. A jak będziemy się wznosić w pychę i uważać się za lepszych od innych, to my tego nie wykonamy. Bóg zbawia. Jezus zbawia. Mówmy o tym. Wiem, że jeszcze nie wszystko jest zmienione. Wiem, że jeszcze są pewne rzeczy, które wymagają zmiany w innych wspólnotach, tak, żeby wszystko było biblijne. Mówmy o tym. Jak najbardziej. Ale nie potępiajmy innych. Bo może się zdarzyć, że będziemy przez nich wyprzedzeni. Bo to Bóg ich zmieni tak, że w pewnym momencie oni nas wyprzedzą. Bo my będziemy tkwili w mądrościach. A nie będziemy tkwili w Panu. Łany są już dojrzałe. Ja to wczoraj widziałem. Łany są już dojrzałe. I mam takie marzenie długiego czasu, że jak będę chodził, powiedzmy, po mieście, to będę słyszał, czy to w parku, czy ten, że będzie ktoś siedział, będzie grał i będzie uwielbiał Pana. Gdzie się nie pójdzie, w jakiej kąt białej nie pójdziemy, zobaczymy jakąś grupę osób, które będą siedzieć i będą uwielbiać Pana. To jest moje marzenie. Że jak pójdę do parku, to słyszę pieśń uwielbiającą. Pójdę na Plac Wolności tak samo. Ja o tym marzę. Marzę, że ten miasto się przebudzi dla Pana. Dla Boga. I tak też się stanie. Bo ludzie pragną. Wczorajsza frekwencja pokazała, że ludzie pragną Jezusa. Okej, niektórzy byli tacy, co przyszli popatrzeć. Niektórzy byli, co posiedzieli i wyszli. Ale było wiele osób takich, co autentycznie pragnęli żywej obecności Boga. Pragnęli dotknięcia Bożego Ducha Świętego. Pragnęli bycia wypełnionym Nim. I ja wierzę, że to się niedługo stanie. Ja wiem, że to się stanie. Nawet nie to, że wierzę. Wiem. Na podstawie proroctw. Na podstawie Bożego Słowa. I na podstawie tego, co się dzieje w tym mieście. Bóg dał nam też rozum, żeby pewne rzeczy logicznie pojmować. Ja muszę uważać, żeby aż za bardzo logicznie pojmować, bo wielokrotnie Bóg mi mówił, że mniej rozumu, więcej serca. Ale widać zmianę. Potrzeba teraz jeszcze więcej modlitw. Bo to jest ostatnia prosta. Potrzeba jeszcze więcej walki. Walki duchowej. O te osoby. Żeby one po drodze nie zbłądziły. Każdego z nas Bóg inaczej prowadzi. Każdy z nas ma drogę. Jeden ma drogę bardziej krętą. Więcej przeszkód. Więcej jakichś dziwnych doświadczeń. A inny spokojniejszą. Czy to znaczy, że jeden jest lepszy od drugiego? Nie. Po prostu Bóg inaczej prowadzi każdego z nas. Bóg inaczej prowadzi nie tylko każdego z nas, każdą osobę, która chce być prowadzona. Która w pełni mu się oddaje i która w pełni idzie zgodnie z Jego słowem. I wierzę, że takich osób będzie coraz więcej. I niekoniecznie w naszej społeczności. Ale biała w końcu się przebudzi, bo już się zaczyna budzić. Miejscowości, w których mieszkamy, w końcu się przebudzą, bo one już się zaczynają budzić. I będą szli drogą Pana. Zmienią swoje zachowanie, postępowania. Historia pokazała nam w Starym Testamencie, jak lud Boży chodził. Czasami już był bardzo, bardzo, bardzo daleko od Boga. Ale wtedy Bóg posyłał odpowiednie osoby, odpowiednich królów. I nie zawsze oni wszystko od razu zmieniali. Czasami to były procesy takie długotrwałe. Jeden król przyszedł, zburzył pewne świątynie, kolejny dopiero jeszcze, a inne zostawił. Kolejny jeszcze i tak dalej, i tak dalej. To Bóg prowadzi i to Bóg będzie zmieniał. Chciałbym, żebyśmy otworzyli słowo. To może zaczniemy troszkę inaczej teraz. Otwórzmy tak. Księgę Jozuego. Werset 9. Przepraszam. Rozdział 9. Zaczniemy czytać od wersetu 1. Dobrze? To jest tak, strona 244. A gdy usłyszeli o tym wszyscy królowie, którzy mieszkali z tamtej strony Jordanu, w górach i na nizinach oraz na całym wybrzeżu Wielkiego Morza, aż do Libanu, więc Chetejczycy, Amorejczycy, Kananejczycy, Perezyjczycy, Chiwijczycy, Jebuzejczycy, połączyli się, aby jednomyślnie podjąć walkę z Jozuę i z Izraelem. Lecz mieszkańcy Gibeonu, usłyszawszy o tym, jak Jozuę postąpił z Jerychem i z Aj, postanowili także użyć podstępu. Wybrali się w drogę, zaopatrzeni w żywność. Wzięli ze sobą stare worki na swoje osły i stare popękane i połatane łagwie na wino. Włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty. Wszystek zaś i chleb na drogę był suchy i pokruszony. I przyszli do Jozuego, do obozu w Gilgal. I rzekli do niego i do mężów izraelskich. Przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Może mieszkacie spośród nas? Jakże więc mamy zawrzeć z wami przymierze? Oni zaś rzekli do Jozuego. Sługami twoimi jesteśmy. A Jozue rzekł do nich. Kim jesteście i skąd przybywacie? Oni odpowiedzieli mu. Z bardzo dalekiej ziemi przybyli słudzy dla imienia Pana Boga twego. Słyszeliśmy bowiem wieść o nim i o wszystkim, co uczynił w Egipcie. I o wszystkim, co uczynił obu królom amorejskim, z tamtej strony Jordanu, Sychonowi, królowi Heszbonu i Ogowi, królowi Baszanu, który mieszkał w Asztarot. Rzekli więc do nas nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszej ziemi. Weźcie z sobą żywność na drogę i wyjdźcie na ich spotkanie. I powiedzcie im, jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Ten chleb nasz był jeszcze ciepły, gdy zapatrywaliśmy się weń w domach naszych na drogę, wyruszając do was. Teraz zaś już jest suchy i pokruszony. Te łagwie na wino, które były nowe, kiedy je napełnialiśmy, są oto popękane. Te szaty nasze i sandały są zdarte z powodu bardzo dalekiej drogi. Wtedy mężowie izraelscy przyjęli nieco z ich żywności. na drogę, ale wyroczni pana nie pytali. Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu, a przełożeni zboru im to zaprzysięgli. Ale 3 dni po zawarciu z nimi przymierza dowiedzieli się, że są z bliska i mieszkają wśród nich. Wyruszyli więc synowie Izraela. 3 dnia dotarli do ich miast. A miastami tymi Gibeon, Kefira, Berot i Kiriam i Jarim. Synowie Izraelscy nie pozabijali ich, ponieważ przełożeni zaprzysięgli im to na Pana, Boga Izraela. Cały zbór jednak szemro przeciwko przełożonym. Wtedy rzekli wszyscy przełożeni do całego zboru: zaprzysięgliśmy to na Pana Boga Izraela. Teraz nie możemy ich tknąć, lecz to im uczynimy, skoro pozostawimy ich przy życiu, aby nie na nas z powodu złożonej im przysięgi. Powiedzieli im więc przełożeni: pozostaną przy życiu, lecz będą robali drzewo i nosili wodę dla całego zboru. Jak powiedzieli przełożeni? Jozue przywołał ich i rzekł do nich: dlaczego szukaliście nas, mówiąc: jesteśmy bardzo daleko, mieszkacie spośród nas. Bądźcie więc przeklęci, nigdy nie zostaniecie zwolnieni od rąbania drzewa i noszenia wody dla domu mojego Boga. A oni odpowiedzieli Jozuemu: słudzy twoi dowiedzieli się jako o rzeczy pewnej, że Pan Bóg twój nakazał Mojżeszowi, słudze swemu, oddać wam całą tą ziemię i wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi przed waszym nadejściem. Baliśmy się więc bardzo z waszego powodu o nasze życie i tak postąpiliśmy. Otóż teraz jesteśmy w twoim ręku. Co się z dobrym i słusznym wydaje, aby z nami uczynić, to uczyń. Tak im też uczynił. Wyrwał ich z ręki synów izraelskich i ci ich nie zabili. Ale Jozue przeznaczył ich w tym dniu do rąbania drzewa i noszenia wody dla zboru i dla ołtarza Pana aż do dnia dzisiejszego w miejscu, który miał wybrać. 10, i teraz jeszcze 10 rozdział do 10 wersetu. A gdy Adonisedek, król Jeruzalemu, usłyszał, że Jozue zajął Aj i zniszczył je jako obłożone klątwą, bo jak uczynił z Jerychem i jego królem, tak też uczynił z Aj i jego królem, i że mieszkańcy Gibeonu zawarli pokój z Izraelem i przebywali wśród nich, zląkł się bardzo, bo Gibeon był wielkim miastem, jako jedno z miast królewskich, większym nawet niż Aj, a wszyscy jego mężczyźni byli wojownikami. Wysłał więc Adonisedek, król Jeruzalemu, do Hochama, króla Hebronu, do Pireuma, króla Jarmutu, do Japi, króla Lachisz i do Debira, króla Eglonu, poselstwo tej treści: przyjdźcie do mnie i pomóżcie mi zniszczyć Gibeon za to, że zawarł pokój z Jozuem i z synami izraelskimi. Zebrało się tedy i wyruszyło 5 królów amorejskich: król Jeruzalemu, król Hebronu, król Jarmutu, król Lachiszu, król Eglonu. Z całym swoim wojskiem oblegali Gibeon i nacierali na nie. Wtedy mężowie Gibeonu wysłali do Jozuego, do obozów Gilgal, poselstwo tej treści: nie cofaj swojej ręki od sług twoich, przyłącz do nas pośpiesznie, ocal nas i pomóż nam, bo zebrali się przeciwko nam wszyscy królowie amorejscy, mieszkający w górach. Wyruszyli więc Jozue z Gilgal, on, a z nim cały lud wojenny i wszyscy zbrojni mężowie. I rzekł Pan do Jozuego: nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce. Nikt się nie ostoi przed tobą. Gdy Jozue napadł na nich znienacka, przez całą noc ciągnął z Gilgal. Pan wzbudził wśród nich strach przed Izraelem i zadał im wielką klęskę pod Gibeonem i ścigał ich w stronę wzniesienia Bet-Horon, a był ich aż do Azeka i aż do Makeda. Jak pierwszym razem czytałem ten fragment, to bardzo mnie zdziwił. Z jednej strony błąd Jozuego. Duży błąd Jozuego. Pan mu powiedział, Pan dał mu jasny rozkaz. Pan dał mu jasną, którą miał wypełnić. Miał usunąć wszystkie ludy na ziemi, którą Pan przygotował dla Izraela. Ale z drugiej strony, wszystkie inne rzeczy miał uzgadniać z Bogiem. Czyli miał przychodzić przed Boże oblicze i miał pytać Boga, co i jak. I Jozue do tej pory tak postępował. A tutaj popełnił błąd. Ciężko powiedzieć nawet jaki. Dał się zwieść. Nie zachował ostrożności. Nie sprawdził. Nie skonsultował się z Bogiem. Co z tymi ludźmi trzeba zrobić? Co z tym ludem? Czy faktycznie oni są jego przyjaciółmi? Ale patrząc z drugiej strony, co powiedział ten lud, jak już wszystko się wydało? A oni odpowiedzieli Jozuemu: słudzy twoi dowiedzieli się jako o rzeczy pewnej, że Pan Bóg twój nakazał Mojżeszowi słudze swemu oddać wam całą tę ziemię i wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi przed waszym nadejściem. Baliśmy się więc bardzo z waszego powodu o nasze życie i tak postąpiliśmy. Nie powiedzieli: wiemy, że ty jesteś świetnym dowódcą, masz świetną armię. Oni uwierzyli w Boga. Oni uwierzyli, że Bóg Jahwe jest Bogiem potężnym. Gibeon był dużym miastem. Dużo większym niż Aj, z którym Jozue i cała armia Izraela miały problemy. A oni uwierzyli, że to Bóg prowadzi Jozuego. I to jest... I Bóg prowadzi też lud izraelski. Oni się nie wystraszyli Izraelitów. Nie wystraszyli się Jozuego. Jest jasno powiedziane. Nie powiedzieli: boimy się ciebie. Baliśmy się ciebie. Musieliśmy jakiś przekręt dokonać, żebyś ty nas nie pozabijał. Oni jasno powiedzieli: słudzy twoi dowiedzieli, że Pan Bóg twój nakazał Mojżeszowi. Pan Bóg. I wiedzieli, że to się stanie. Poznali potęgę Pana. To jest moje zdanie, to co teraz powiem. Wydaje mi się, że Bóg to usłyszał. Bóg widział ich serca. Dlatego też Jozue popełnił ten jeden, jedyny błąd. Nie skonsultował się. Pominął szczegół. Wydawało się wszystko jasno. No, obdarte ubrania, stary chleb pokruszony, łangwie wina poniszczone. Na pewno przyszli z daleka. A to był tylko podstęp. I co było dalej? Z tego powodu wrogowie chcieli ukarać Gibeon za to, że złączył się z Izraelem. I co Jozue powiedział? I dobrze, w końcu będzie spokój. Raz im się nie udało, teraz oliwa sprawiedliwa i ich już nie będzie. Ale przysięgli, przysiąg, że będą przyjaciółmi, czyli że będą wspólnie funkcjonować, żyć. A Pan Bóg mu to jeszcze potwierdził. Nie bój się, i rzekł Pan do Jozuego: nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce. Nikt z nich się nie ostoi przed tobą. Pan Bóg też wziął w obronę Gibeończyków i utwierdził Jozuego. I utwierdził Jozuego w tym, że ma wyruszyć i ma bronić i ma dotrzymać obietnicy zawartej wbrew woli Bożej. Ale zawartej w obecności Pana. Jozue był specyficzną osobą. Tak naprawdę chciałem dzisiaj o nim mówić, ale cały czas jeszcze cały czas czułem, że powinienem wcześniej powiedzieć o wczorajszym dniu. Jozue był specyficzną osobą. Hoszea, syn Nuna z plemienia Efraima. Jozue urodził się w Egipcie jako egipski niewolnik. Izraelski niewolnik, przepraszam. W dzisiejszych czasach mamy coś jak prawo ziemi, prawo krwi. Prawo ziemi to jest tam, gdzie się urodzisz, stajesz się obywatelem. Tak na przykład jest w Stanach Zjednoczonych. Jak Lila była w ciąży z Danielkiem, to pisał do mnie pastor ze Stanów: przyjeżdżajcie na poród do Stanów, to będzie kolejny mały Amerykanin. Że absolutnie. I to, co jest na przykład w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie brata Dmitrija z Ukrainy, któremu się jego tutaj syn urodził, Marek. Marek nie dostał obywatelstwa polskiego. Marek, pomimo, że się urodził w Polsce, jest obywatelem Ukrainy. Prawda, będzie mu później łatwiej uzyskać polskie obywatelstwo, ale na dzień dzisiejszy jest obywatelem Ukrainy. No i tak było kilka tysięcy lat temu, kiedy urodził się Hoszea, czyli Jozue był świadkiem wszystkich cudów, które Bóg uczynił podczas, kiedy lud wychodził z Izraela, z Egiptu. Nie jest pisane i prawdopodobnie chyba nie było go, bo jest wyraźnie powiedziane, że był w momencie, kiedy dyskutowali z Faraonem i w momencie, kiedy tam były czynione cuda, ale już jasno powiedziane jest, że uczestniczył w tej wędrówce i był świadkiem supu obłoku i ognia, kiedy Pan prowadził swój lud w nocy poprzez ogień, poprzez słup ognia, w dzień poprzez słup obłoku, przejście przez Morze Czerwone, czy też w momencie, kiedy brakowało pożywienia, Bóg zesłał mannę z nieba. Jozue od najmłodszych lat służył Mojżeszowi. 4 Mojżeszowa, 11:28. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości. I rzekł mój, Mojżeszu zabroni tego, ale Jozue od najmłodszych lat usługiwał Mojżeszowi. Mówi się, że był jak jego cieniem. Dzisiaj czasami się mówi tak, że przyczepił się jak rzep do psiego gona. Chodził za nim wszędzie. Ale też Bóg kształtował odpowiednio Jozuego. Sprawdzał go, ale też kształtował. Bo zaplanował pewną rzecz. No i druga księga Mojżeszowa, 17:9-14. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami. A Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i lud ostrzem, i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarł o Amalekitach pod niebem. To była pierwsza bitwa, którą stoczyli Izraelici po wyjściu z Egiptu. I od razu pierwszym dowódcą był Jozue. Mojżesz jemu powiedział: ty wybierz mężów. On został wybrany do tej walki i on miał poprowadzić, fizycznie miał poprowadzić do tej pierwszej walki lud izraelski. Mógł być też niepewny. To była ich pierwsza walka. Nie wiedział, jak będzie wyglądało podczas tej walki. Może dlatego Pan rzekł do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego. Wbij to w głowę Jozuego, żeby on nie wahał się, że był pewny, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem, że to Bóg to czyni. Jak będzie szedł z Bogiem, to będzie zwyciężał. Jozue cały czas służył Mojżeszowi. Jego służba była też szkołą, Bożą szkołą. Wielokrotnie mówimy, że czasami przechodzimy przez różne sytuacje, czasami zaczynamy od małych służb i wtedy Bóg nas uczy i nas szkoli i przygotowuje nas jeszcze dalej do czegoś nowego, czegoś innego, czegoś większego. Podczas szkoły zdarzają nam się błędy. Popełniamy je, mylimy się. oblewamy egzaminy. Ale później, jak się zachowamy po porażce? Czy wyciągamy wnioski, czy nie? Czy dalej popełniamy ten sam błąd? I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. 50, setny, tysięczny. Jozue też popełniał błędy. 4 Mojżeszowa, 11:28. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości. I rzekł: Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Oj, przepraszam. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi: Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości. I rzekł: Panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz: Czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Jozue: Dlaczego oni to robią? Mojżeszu, Panie, zabroń im tego. Tylko Ty to możesz robić. A Mojżesz jasno powiedział, że każdy ma służyć. I chce, żeby... To nie tak, że mają być osoby wyjątkowe, wybrane. Tylko chcę, żeby każdy służył. Jak Bóg dotyka i Eldad i Medad prorokują, niech prorokują. Niech cały lud zamieni się w proroków Pana. Nie tylko on, żeby prorokował. On chciał, żeby wszyscy prorokowali. Jozue podążał za Mojżeszem jak cień. Mojżesz zabrał go nawet na górę, zostawiając na górę Bożą, zostawiając u stóp tej góry starszych Izraela. Różni są słudzy. Słudzy są tacy, którzy w 100% wypełniają polecenie, a są też tacy, którzy nie do końca są gorliwi i są lojalni. Pamiętamy Elizeusza i Gehaziego. Jak Elizeusz uzdrowił, Bóg poprzez Elizeusza uzdrowił Namana, dowódcę wojsk Aramu. I Naman chciał odpłacić kosztownościami. Chciał go wzbogacić niesamowicie. Elizeusz odmówił. I co zrobił Gehazi? Wrócił się po zapłatę. Jak Elizeusz się zapytał, gdzie byłeś Gehazi, to okłamał go, że nigdzie. On nie był lojalnym sługą. Jozue był. I cały czas Bóg go kształtował. Ale też i go sprawdzał. I doświadczał. Zbliżając się już do ziemi obiecanej, Bóg powiedział Mojżeszowi tak: Wyślij zwiadowców, którzy obejrzą ziemię, którą Bóg chce dać Izraelitom. I powiedział dokładnie, jak ma wyglądać grupa. Czyli 12 osób, każdy przedstawiciel plemienia, z czego każdy zwiadowca ma być wodzem w swoim plemieniu. No i zebrali grupę, między innymi w tej grupie był Jozue. No i tak, 4 Mojżeszowa, 13:17-20. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, i rzekł do nich: Idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczycie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny, i jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła, jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska, czy są warownie, i jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi. A był to czas dojrzewania winogron. I oni poszli. Nie było ich... Ojejku, nie pamiętam. Pamiętacie? No, jakiś czas ich nie było. Długi czas ich nie było w każdym razie. I wrócili. I przed Mojżeszem i przed całym zgromadzeniem zdali relację. 4 Mojżeszowa, 13:27-28. I opowiedzieli mu, mówiąc: Przeszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo niewielkie, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam też potomków Anaka. I zaczęli narzekać. I zaczęli narzekać, jak, że nie ma sensu się tam wyprawiać. Nie ma sensu, bo i tak nie wygramy. I tak nie wygrają. I tak tej ziemi nie dostaną. Kaleb, jeden ze zwiadowców, twierdził inaczej. Uważał, że zupełnie co innego. Że należy się wyprawić i należy, bo i tą ziemię oni zdobędą. Jednakże pozostali zwiadowcy, dokładnie ich było 10, którzy narzekali, uważali, że nie. I narzekając, podburzali swój lud. A lud zaczął coraz bardziej szemrać między sobą i popadać w bunt przeciwko Mojżeszowi. Zaczęli też pojawiły się głosy: znajdźmy sobie, weźmy sobie innego wodza i wróćmy do Egiptu. Po co mamy tu umrzeć? W Egipcie będzie lepiej. Ten sam tekst, co przy każdym problemie. Jak pojawiał się problem, to Izraelici zaczęli narzekać. Że po co było wychodzić? Jak brakowało wody, jak brakowało pożywienia, jak doszli do Morza Czerwonego, cały czas było to samo. I tutaj to samo. Że oni poginą. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdali swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Oni byli pewni Pana, a tamci nie. A lud był gotowy ukamienować Jozuego i Kaleba za te słowa. Za to, że oni zaprzeczali poprzednim zwiadowcom. Za to, że oni mówili zupełnie co innego niż mówi cały lud. I co się stało? I Bóg zszedł w swojej chwale. I Bóg chciał wybić wszystkich Izraelitów za to. Za ten bunt. Ale Mojżesz ubłagał, aby Bóg nie zabijał Izraelitów. I Bóg cofnął swój gniew. Ale konsekwencje tego buntu były straszne dla tych osób. Wszystkie osoby powyżej 20 roku życia, które wyszły z ziemi egipskiej, nie wejdą do ziemi obiecanej. Tak naprawdę wszyscy nie wejdą do ziemi obiecanej. Z wyjątkiem Kaleba i Jozuego. Jozue nawet w obliczu kamienowania nie wyparł się tego. A wystarczy powiedzieć, no faktycznie nie tego, no tak są mocni, są duzi, więksi od nas, mają wielkie warownie, budowle. Może faktycznie nie ma co. On został przy swoim zdaniu. Wierzył. Skoro Bóg powiedział, że tak będzie, to tak będzie. Skoro Bóg powiedział, że im to odda, to im to odda. Ufał Panu w 100%. Nie w 99%. Był gotów nawet, aby zostać ukamienowanym. I wiemy, co się stało. Dalej Izraelici musieli krążyć po pustyni. Ale Bóg coraz więcej zaczął mówić Mojżeszowi, że Jozue będzie jego następcą. Że to Jozue wprowadzi lud do ziemi obiecanej. Teraz jest taki, jest, dobra. Czwarta księga Mojżeszowa. I rzekł Pan do Mojżesza: weź Jozuego, syna Nuna, męża obdarzonego duchem, i połóż na nim swoją rękę. I postaw go przed Eleazarem kapłanem, przed całym zborem, i na oczach ustanów go wodzem. Złóż na niego część swojego dostojeństwa, aby mu byli posłuszni wszyscy w zborze z synów izraelskich. lecz przed Eleazara kapłana on przychodzić będzie, a ten będzie pytał dla niego o wyrok Urim. Na jego słowo będą wychodzić, na jego słowo będą wchodzić, a on z nim wszyscy synowie izraelscy i cały zbór. I uczynił Mojżesz tak, jak rozkazał Pan. Wziął Jozuego i kazał mu stanąć przed Eleazarem, kapłanem i przed całym zborem, i położył na nim swoją rękę i ustanowił go wodzem, jak Pan powiedział przez Mojżesza. Jozue stał się wodzem Izraela. Ale było powiedziane, że będzie przychodził też przed do kapłana, do Eleazara. Coś, czego nie zrobił z Gibeończykami. Nie podszedł wtedy. Piąta Mojżeszowa, 1:38. Wejdzie tam natomiast Jozue syn Nuna, który ci pomaga. Jego natchnij odwagą, gdyż on oddaje w posiadanie Izraelowi. I zaraz Mojżesz umiera. I Jozue stał się wodzem Izraela. Trochę późno już, ale... Okej, piąta księga Mojżeszowa, 31:1-9. Czyli tak. Potem poszedł Mojżesz i przemówił te słowa do całego Izraela. I rzekł do nich: mam dzisiaj 120 lat. Nie mogę już wychodzić ani wchodzić. A także Pan rzekł do mnie: nie przekroczysz tego Jordanu. Pan Bóg twój sam przejdzie przed tobą. On wytępi te narody przed tobą i ty je wydziedziczysz. Jozue pójdzie przed tobą, jak Pan zapowiedział. I postąpi z nimi Pan tak, jak postąpił z Sychaonem i z Ogiem, królami amorejskimi, i z ich ziemią, gdy ich zgładził. Pan wyda ich wam, a wy postąpicie z nimi zgodnie ze wszystkimi moimi przykazaniami, jakie wam nadałem. Bądźcie mocni, bądźcie odważni. Nie bójcie się ich, nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan Bóg twój sam pójdzie z tobą. Nie porzuci, nie opuści cię. Potem przywołał Mojżesz Jozuego i rzekł do niego na oczach całego Izraela: bądź mocny, bądź odważny, gdyż ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł dać ich ojcom, i ty im ją oddasz w dziedziczne posiadanie. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię. Nie bój się więc i nie trwoż się. I spisał Mojżesz ten zakon i dał go kapłanom i synom Lewiego, którzy noszą skrzynię przymierza pańskiego, i starszym Izraelitem. I teraz tak, jeszcze tylko krótki fragment. Po śmierci Mojżesza, czyli Jozue 1, po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego syna Nuna, sługi Mojżesza, tak: Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc stań, przepraw się ty przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, przez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie, będzie sięgał wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą i nie odstąpię cię, ani nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz ludowi w ziemię posiadanie, które przysiągłem dać im ich ojcom. Tylko bądź mocny i bądź mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od ust twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęci się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czyż nie przykazałem ci: bądź mocny i mężny? Ile razy Pan Bóg to samo mówi? Bądź mocny i mężny, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się. Twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wtedy wydał Jozue przełożonym ludu taki rozkaz: przejdźcie środkiem obozu i nakażcie ludowi, przygotujcie sobie żywność na drogę, bo za 3 dni przeprawiacie się przez Jordan, aby pójść i zająć ziemię, przez którą Bóg wasz daje nam na własność. Do Rubenitów, Gadytów i do połowy plemienia Manesesa, rzekł Jozue: pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana. Pan Bóg wasz dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci i bydło niech pozostaną w ziemi, którą dam wam Mojżesz po stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś dzielni mężowie przeprawicie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wy wesprzecie ich. Aż Pan także wesprze braciom, podobnie jak wam da odpoczynek, i oni także wezmą z posiadania ziemię, którą Pan Bóg wasz im da. Wtedy powrócicie do ziemi waszego dziedzictwa, którą dam wam Mojżesz, sługa Pana, po tej stronie Jordanu na wschodzie. I odpowiedzieli Jozuemu mówiąc: wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i Tobie. Oby tylko Pan Bóg Twój był z Tobą. Jak był z Mojżeszem, ktokolwiek sprzeciwi się Twoim rozkazom, nie usłucha Twoich słów we wszystkim, co mu rozkaże, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i mężny. Jozue stał się wodzem Izraela. Jozue przejął pałeczkę po Mojżeszu i zaczął prowadzić lud. I jak on się zaczął zachowywać? Jak stał się wodzem? Nagle stał się taki wyniosły, pyszny? Nie. Postępował dokładnie tak samo, jak jego nauczyciel Mojżesz. Tak samo, jak jego pan, któremu wtedy służył Mojżesz. Nie będziemy czytać, bo cała księga Jozuego... Jozue dostał takie dosyć inne zadanie, dostał ciekawe zadanie, ciekawe, inne zadanie niż Mojżesz. Jozue musiał wytępić wszystkich wrogów. Największe batalie to on przeszedł. To on prowadził lud w największych bitwach. Bóg go od tego, od samego początku Bóg go tak kształtował. To on poszedł do walki z Amalekitami zaraz po wyjściu z Egiptu. To on był na tym zwiadzie i to on miał poprowadzić lud do zwycięstw. Poprowadził? Poprowadził. Dlaczego? Bo trwał przy Panu. Wykonywał wszystko, co dokładnie Bóg mu mówił. Miał młodzi Izraelczycy mieli zostać obrzezani? Zostali obrzezani. Ci, którzy nie byli, ci, którzy się urodzili już podczas wędrówki, którzy nie byli przecież obrzezani, zostali obrzezani. Mieli obejść 7 razy, przez 7 dni Jerycho, obchodzili. Jozue za każdym razem... był problem z... jak on się nazywał? No w każdym razie, trzeba było przepraszać za Izrael, żeby Bóg zachował... Izrael za zanieczyszczenie? Było. Nie, to nie był ten. On był za grzechy Achana. O, właśnie, to był Achan. Za grzechy Achana, który podczas bitwy miał nie brać nic, co należało do... Tak, z Jerycha miał nic nie brał, a wziął sobie, dokładnie. Jozue przepraszał. Wykonał polecenie Pana, ukamienowali Achana wraz z rodziną. Tak też zrobili. Jozue szedł, tak jak Mojżesz, blisko Pana. I Pan go prowadził. Ludzie jego też to widzieli. Zwróćcie uwagę, że część, dokładnie 2,5 w sumie, plemienia nie musiało iść dalej, nie musiało dalej walczyć, bo ich ziemię było przed Jordanem. Oni zostały już zdobyte. Ale poszli dalej, bo widzieli, że Pan jest z Jozuem i to jest słuszne, że skoro ich bracia pomogli im zdobyć tę ziemię, to czas im pomóc. Nie bali się o swoje życie, bo widzieli, że Pan jest. Widzieli swojego wodza, widzieli swojego lidera i skoro lider jest przy Panu, nic im się nie stanie. I tak wyglądało życie Jozuego. Nie udało się Jozuemu oczyścić wszystkich, całego terytorium. Pomimo, że większość bitew, większość ziemi udało im się zdobyć. Nie wszystko. Pan Bóg powiedział dlaczego. Bo chciał sprawdzić Jozue, chciał sprawdzić Izraela, który w momencie, jak Jozue umarł, pojawiały się coraz większe odstępstwa. Jozue był lojalny. Przede wszystkim Jozue korzystał z Bożej szkoły i za każdym razem, każdą lekcję, nawet tam, gdzie błąd popełniał, to wyciągnąć z tego konsekwencje i dalej się rozwijał, a Bóg jego rozwijał. Był cały czas przy Panu, wypełniał wszystkie polecenia wtedy, kiedy był Mojżesz, kiedy był nad nim Mojżesz, i tak samo wypełniał polecenia w momencie, kiedy został sam. Często jest tak, że sukcesorzy, osoby, które następują po liderach, nie do końca wypełniają, nie do końca spełniają to, czego się od nich oczekuje. Jozue zrobił to w 100%. On był inny niż Mojżesz, ale Bóg go inaczej kształtował. I od Jozuego możemy się uczyć zaufania do Panu. 100% zaufania Panu i poddawania się Jego szkole. Nie wiedział, co go czeka, wyruszając do walki z Amalekitami. Ale wiedział, co go czeka w momencie, kiedy twardo oponował po tym zwiadzie. Wiedział, że go kanminują, ale słowa nie cofnął. Ufał Panu. A Pan był z nim do samego końca. Aż zawarli przymierze lud izraelski z Panem, z Sychem. Jozue żył 120 lat. To było dobre życie. Jakbyśmy mieli takie same życie jak on. W Panu. W 100%. Popełniał błędy, jak każdy z nas popełnia. Ale wiedział, jakie należy wyciągnąć konsekwencje. I co najważniejsze, Panu się to podobało. Bo gdyby się Panu nie podobało, to nie czytalibyśmy w Słowie Bożym o Jego zwycięstwach. Nie czytalibyśmy, że Pan był z Nim. Bo Pan nie jest osobą, która Go nie czci i która nie jest Mu 100% wierna. Dobra, nie będę dalej przedłużał. To chciałem Wam przekazać, bracia i siostry, i tyle.